Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu, trzecim dniu naszych parafialnych adwentowych rekolekcji. Dzisiaj dzień świętego Andrzeja. Nie zapomnieliśmy o tym, ale wybieramy formularz mszy świętej adwentowy z racji rekolekcji, które się odbywają. Ale ten dzień świętego Andrzeja to dzień patronalny także księdza proboszcza naszego, któremu będziemy składali życzenia, także i pod koniec mszy świętej. Ja już teraz życzę obfitości Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask na każdy dzień życia. A o patronie świętym Andrzeju również postaramy się chwilę wspomnieć. Po raz trzeci w ramach tych rekolekcji podejmujemy adwentową refleksję. Serdecznie wszystkich do niej zapraszam. Oprócz tego dokonuje się dzisiaj w naszej świątyni to, co najważniejsze. Dokonuje się nasza przemiana w sakramencie pojednania. Czy już skorzystałaś z przebaczającej miłości Ojca? Czy już uporządkowałeś swoje wnętrze i wymiotłeś wszelki brud grzechu? Jeśli nie, nie zwlekaj. On czeka właśnie na ciebie. On cię dziś kolejny raz zaprasza, byś odnowił z Nim szczególne przymierze. Wiesz, że przyjaciół nigdy za wielu, a taki przyjaciel to skarb bezcenny. Nie zmarnuj tej szansy. Siostry i bracia, rozważaliśmy już tajemnicę ludzkich upadków i potrzebę pojednania. Wczoraj odczytywaliśmy szczególne janowe wezwanie do prawdy i odpowiedzialności. I taka refleksja ciśnie aż się na usta. Skoro wiem, co dla mnie dobre, skoro poznaję, do czego wzywa mnie Bóg, to dlaczego nie zawsze tak robię? Dlaczego, jak pisze święty Paweł, nie czynię tego dobra, które chcę, tylko to zło, którego nie chcę? A może ze mną jest coś nie tak? I ze mną jest dobrze, i z nami jest dobrze. Tylko my czasami dokonujemy wyborów niewłaściwych postaw życiowych. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Z głupoty, życiowej przekory, czy zwykłego lenistwa i wygodnictwa. O niektórych takich niewłaściwych postawach w naszym życiu dziś sobie chwilę powiemy. Jedną z takich życiowych postaw jest postawa konformizmu. Co oznacza to trudne słowo? Otóż konformizm jest postawą człowieka polegającą na dostosowywaniu się, na podporządkowaniu propagowanym dziś wzorcom postępowania i zachowania oraz uległości wobec dominujących zachowań. Konformizm polega na przystosowaniu się do cudzych zasad, na uleganiu, dostosowywaniu się do sytuacji, do panującego trendu. Taki życiowy kameleon, taka nijakość życia. Jakże często boimy się, aby wyróżniać się swoim zachowaniem i poglądami od środowiska, w którym akurat się znajdujemy. I bywa, że ludzie wierzący, chrześcijanie, w dyskusjach boją się wprost powiedzieć: nie mogę zgodzić się z tą opinią, nie mogę uznać waszych poglądów, bo to jest sprzeczne z moimi przekonaniami. Słyszymy slogany o klerykalnym państwie, o wszechobecności kleru w szkole, w wojsku, życiu publicznym i społecznym i nie reagujemy. Dobrze, jeżeli tylko milczymy, ale bywa i tak, że aktywnie włączamy się w tę dyskusję i atakujemy to, co ogólnie nazywamy wartościami chrześcijańskimi. Dlaczego? Czy jesteśmy im przeciwni? Nie. Po prostu nie chcemy wyróżniać się od otoczenia. I dlatego na przykład posługujemy się popularnymi zwrotami językowymi, mimo że fałszują one rzeczywistość. I tak nie mówimy dzień zaduszny, tylko święto zmarłych. Nie Boże Narodzenie, tylko gwiazdka. Nie przed lub po narodzeniu Chrystusa, ale przed naszą erą i naszej ery. I to jest właśnie przykład życiowego konformizmu. Pozwólcie, że w tym momencie podzielę się refleksją z mojej pracy duszpasterskiej, a dotyczącej sytuacji będącej jaskrawym przykładem życiowego konformizmu. Otóż ponad 10 lat pełnię funkcję kapelana w nałęczowskich sanatoriach. Spotykam ludzi z całej Polski, to naprawdę są wspaniałe spotkania. Utarło się takie żartobliwe powiedzenie, że do sanatorium jedzie się nie tylko podreperować zdrowie, ale też dobrze się zabawić. Myślę, że jest to krzywdząca opinia dla większości kuracjuszy, ale znajdują się i tacy, którzy postępują w myśl takiej właśnie zasady. Oni też starają się narzucić swój styl postępowania całej sanatoryjnej grupie. Obserwuję ciekawe zjawisko, narastające szczególnie w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Otóż kiedy owi zwolennicy sanatoryjnych uciech idą na tańce, za nimi idą też i ci, którzy wewnętrznie wiedzą, że jest to złe. A tak na marginesie tego przykładu, według nowej wersji przykazań kościelnych, Adwent nie jest wliczony do czasów pokuty, ale przecież dla wielu z nas pozostaje jeszcze zwyczaj i tradycja. Wracając do naszych imprezowych kuracjuszy, na nic daje się przypomnienie, że jest to czas pokuty i huczne zabawy są po prostu grzechem. Bywa i tak, że ci sami ludzie, którzy o godzinie 17 w sanatoryjnej kaplicy płaczą nad cierpiącym Jezusem na nabożeństwie Drogi Krzyżowej, 2 godziny później w pobliskiej kawiarni wesoło pląsają w rytm skocznego disco polo. Ręczę, że oni wewnętrznie wiedzieli, że to jest złe. Ale jak tu się wyłamać, jak tu powiedzieć, że mam inne zapatrywania? Przecież mnie wyśmieją, uznają za zacofanego. Oto przykład życiowego konformizmu. Myślę, że wiele takich przykładów można by tu przytoczyć odnośnie młodych ludzi mieszkających w internatach, bursach czy domach studenckich. Jak niejednokrotnie w imię konformizmu zapomina się o zasadach wyniesionych z domu rodzinnego. Żyjąc w świecie, musimy być z nim w zgodzie. Nie możemy oczywiście jako wyznawcy Chrystusa być nastawieni na nie wobec wszystkiego, co nas otacza i wypełnia nasze życie. Ale równocześnie musimy być inni. Musimy mieć własne zdanie. Musimy pozostać krytyczni wobec tego, co czasami brutalnie niemal stara się wtłoczyć do naszych umysłów otaczająca nas rzeczywistość. Niestety, jakże często ulegamy wpływom tego świata. I można niemal brutalnie zapytać, czym różnimy się od tego świata? Czy różnimy się naszą mową, językiem? Słyszymy, jak ludzie mówią, czy po treści rozmów i sposobie wyrażania się możemy poznać chrześcijan? Czy nasze uczynki skłaniają innych do tego, by chwalili Boga? Niejednokrotnie nie. Dlaczego? Bo bierzemy wzór z tego świata, bo dostosowujemy się do niego. I to jest właśnie przykład konformizmu, który jest zaprzeczeniem wszelkich zasad. Dlatego miejmy odwagę mieć swoje własne zdanie. Spróbujmy bez obawy o wyśmianie powiedzieć. Jeśli mam być w zjednoczonej Europie, to tylko w takiej, która odwołuje się do Boga i podstawowych wartości mojej wiary. Takiej, która gwarantuje mi równość i godność mojej osoby, a nie obywatelstwo niższej kategorii. Jeśli mam być we wspólnej Europie, to takiej, która broni ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a nie godzi się na zabijanie nienarodzonych, sztuczne manipulacje ludzką płodnością czy eutanazję, a więc zabijanie w majestacie prawa ludzi starszych, nieuleczalnie chorych, wymagających stałej opieki. Raz jeszcze powtarzam, miejmy odwagę mieć swoje własne zdanie i bronić go zdecydowanie. Zauważmy jedno charakterystyczne zjawisko. Najczęściej w mediach pisanych lub mówionych atakowane i wyszydzane są wartości chrześcijańskie. Zastanawiam się czasami, dlaczego bardzo rzadko tkwi się z wartości innych religii, na przykład islamu czy judaizmu. Powiem wam dlaczego. Bo naczelni kpiarze współczesności jak ognia boją się zdecydowanej reakcji ludzi, dla których te wartości są najświętsze. Proszę dobrze zrozumieć, nie ogłaszam tutaj krucjaty pójścia na świętą wojnę. Są inne, pokojowe sposoby zdecydowanej reakcji. Każdy odbiornik radiowy i telewizyjny ma taki magiczny przycisk, najczęściej w kolorze czerwonym. Jeśli słyszysz, że ktoś cię obraża, że atakuje wartości dla ciebie ważne, to po prostu naciśnij ten przycisk. Wyłącz radio czy telewizor, wyrzuć do kosza brukową gazecinę, idź na spacer, weź do ręki ciekawą książkę, czy naciesz się radością przebywania z bliskimi. Ale nie daj sobie robić wody z mózgu, nie daj się obrażać. Innym istotnym zagrożeniem naszej współczesności jest to, co określamy trudnym słowem permisywizm, a które to słowo oznacza zezwolenie na to, co jest moralnie złe lub błędne. Przypomnijmy, Pan Jezus naszą moralną i religijną rzeczywistość określił słowami tak, tak, nie, nie. Ale dzisiaj obok Jezusowego tak i nie pojawia się nowa kategoria myślenia. Być może nie jest ani prawdą, ani fałszem. Dopuszczam w odniesieniu do jednej sprawy dwa sądy. Ale u Jezusa nie może być i nie ma być może. Obalenie Chrystusowego tak, tak, nie, nie oznacza atak na zasady, a więc atak na Boga. Popatrzmy, jak to się przekłada na nasze codzienne życie. Wszyscy wiemy, że zabijanie nienarodzonych dzieci jest zbrodnią, ale w myśl zasady permisywizmu być może czasami nie. Kradzież jest przestępstwem, ale jak się bierze ze wspólnego, to może nie. Zdrada małżeńska jest grzechem, ale w tym akurat przypadku być może nie. Ot typowe myślenie człowieka, który w swoim życiu stosuje zasadę permisywizmu, który zawsze znajdzie wytłumaczenie dla swego niecnego zachowania. Pozwalając sobie na moralny luz, pocieszam się, że przecież nie odchodzę od Boga, nie odchodzę od Kościoła, nie przestaję być katolikiem. Ale czy żyję zasadami Ewangelii? Aż na usta ciśnie się inne, modne dzisiaj hasło. Rób ta, co chce. Musimy zrozumieć, że chrześcijaństwo nie jest religią dla ludzi nijakich. Wobec Chrystusa nie można przejść obojętnie. Albo opowiadam się za Nim ze wszystkimi konsekwencjami takiego wyboru, albo przeciw Niemu. Nie można trochę być chrześcijaninem, a trochę nim nie być. Chociaż niektórzy mają taką ochotę, choćby przykazania Boże. Wziąć te, które łatwo przestrzegać, a te trudniejsze odrzucić. Mocno korespondują z taką sytuacją mądrości przodków zawarte w przysłowiu. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, bądź w słowach wieszcza, ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Permisywizm w własnym życiu przejawia się w łatwym dyspensowaniu od zasad, w nadmiernej pobłażliwości dla samego siebie. Nadmierna zaś pobłażliwość łączy się często z wielkim wymaganiem wobec innych. Dla drugich jestem surowy, wymagający, ale we własnym postępowaniu nie razi mi brak zwykłego porządku, chaos i bałagan moralny. Jeszcze niewłaściwa postawa człowieka, która sprawia, że czynimy zło drugiemu człowiekowi. Tą postawą jest brak wrażliwości na cierpienia, które sami zadajemy drugiemu, zwana potocznie znieczulicą. Świadomość wyrządzonej krzywdy drugiemu człowiekowi spływa niekiedy jak przysłowiowa woda po kaczce. Coraz częściej zdarza się, że kierowca, który spowoduje wypadek, potrąci pieszego, próbuje uciec. Zostawia na drodze poszkodowanego i nie udziela mu pomocy. A potem śpi spokojnie, chociaż potrącony człowiek mógł się przecież wykrwawić. Nieraz ludzie bagatelizują cierpienie przez siebie spowodowane i mówią, przecież nic takiego się nie stało. Grupa chłopców ze starszych klas szkoły podstawowej obrzuciła pociąg kamieniami. Na szczęście był to pociąg towarowy. Sprawców wykryto i rodzice musieli zapłacić za wyrządzone szkody. A kiedy omawiano tę sprawę w szkole, oburzony ojciec jednego z chłopców powiedział: o co tyle szumu? Przecież nic takiego się nie stało. A gdyby był to pociąg pasażerski? Powiedziałby pewnie, że nic się nie stało takiego, bo tylko wybili szybę w oknie. A gdyby ten kamień kogoś zranił, to wyjaśniłby pewnie, że nic takiego się nie stało, bo zraniony żyje. I tak dalej, i tak dalej. Czytałem kiedyś opis pewnego księdza o wydarzeniu, jakie miało miejsce w jego parafii. Niedługo po mszy świętej w niedzielę wpada ktoś na plebanię i mówi: szybko z olejami świętymi. Co się stało? Pyta ksiądz. Wypadek. Zabraliśmy na furmankę naszą sąsiadkę, żeby nie musiała wracać piechotą. Kiedy jednak schodziła z furmanki, nadjechał z wielką szybkością na motocyklu młody człowiek i potrącił ją. Chyba już nie żyje. Ksiądz opowiada dalej, że na drugi dzień ktoś mu powiedział: wyobraża sobie ksiądz, chłopak, który zabił tę kobietę wczoraj wieczorem, zanim go aresztowali, poszedł z dziewczyną na dyskotekę. Jak mógł w takiej sytuacji tańczyć, bawić się? W czasie kolędy ksiądz odwiedził jego dom. On już był w areszcie, a mieszkał tylko z matką. Ściana przy łóżku w jego domu, ściana przy łóżku jej syna, była wytapetowana wyciętymi z gazet fotosami roznegliżowanych aktorek. Pani to nie drażni? Pani to nie przeszkadza? Zapytał ksiądz. On to zbierał, jemu się to podobało. A czy to prawda, że w dniu, kiedy zabił tę kobietę, był na zabawie? Poszedł, bo taki był zdenerwowany, musiał się jakoś odprężyć. Ksiądz po tych słowach już więcej o nic nie pytał. Powiedział tylko przy pożegnaniu: niech się pani modli i za zmarłą, i za was oboje, żeby obudziło się w was sumienie. A kiedy potem w telewizji pokazano tego młodocianego zabójcę i zapytano, jak się wtedy czułeś, krótko odpowiedział, normalnie. Powie ktoś może, to prawda, ale te przykłady dotyczą jakichś zwyrodnialców, ludzi bez sumienia. Przecież normalnie myślący człowiek tak by nie postąpił. I pewnie jest to racja. Ale czy nie do zwyrodnialców zaliczymy ojca rodziny, który tyranizuje swoich domowników, a na zewnątrz uchodzi za wzór doskonałości i przy tym nie ma żadnych wyrzutów sumienia? A czy nie takim zwyrodnialcem nazwiemy syna, który nie da uszanowania starym rodzicom, przepija ich ciężko w pocie czoła uciłane pieniądze, jeszcze chwali się przed kolegami, jak to starych udało mu się wychować. W tym miejscu chcę zwrócić uwagę na inny rodzaj cierpienia, jaki możemy zadać człowiekowi i co gorsze może spłynąć to po nas również, jakowa woda po kaczce. Chodzi mi o swoistego rodzaju cierpienia, a mianowicie cierpienia fizyczne, duchowe, jakie możemy zadać drugiemu człowiekowi. Weźmy choćby taki przykład. Jak czasami łatwo przypiąć komuś etykietkę, na przykład ty złodziej. A to akurat może być nieprawda, bo nie mamy na to dowodu. I może się tak zdarzyć, że spać będziemy spokojnie, po tym, jak niewinnie oskarżyliśmy drugiego człowieka. A jak on się z tym czuje? Mamy moralny obowiązek odwołania oszczerstw i przeproszenia za nie tego, kogo skrzywdziliśmy. Zauważmy taką współczesną sytuację. W gazetach na pierwszej stronie krzyczącym tekstem ogłaszane są rewelacyjne oskarżenia pod adresem jakiejś osoby. A kiedy okaże się to nieprawdą, to owszem, pojawia się sprostowanie i przeproszenie, ale najczęściej na dalszych stronach i drukiem, którego bez okularów odczytać nie można. Ale żeby rozjaśnić trochę nasze spojrzenie na rzeczywistość, aby wlać trochę optymizmu w nasze serca, pozwolę sobie przytoczyć przykłady osób, których życie było świadectwem, że nie zawsze zasady muszą przegrać z koniunkturą, że nie zawsze musi dominować w naszym życiu konformizm, permisywizm czy nieczułość na krzywdy zadawane bliźni. Że to od nas samych w ogromnej mierze zależy, co będzie zwyciężać w naszym postępowaniu. Przytoczę przykłady dwóch osób, którzy w swoim życiu kierowali się zasadami. W okresie międzywojennym powszechnie znana była postać generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, na marginesie przypomniana w wyświetlanym aktualnie filmie 1920 Witwa Warszawska Jerzego Hoffmana. Postać ta, dla niektórych kontrowersyjna, obrosła w legendę. Oto jedno wydarzenie z jego życia. Piłsudski proponował mu, żeby kandydował do Sejmu Rzeczypospolitej. Generał odrzekł, komendancie, to mi nie odpowiada. Dlaczego? Zapytał marszałek. I usłyszał odpowiedź, bo w wojsku można się pomylić, ale nie można robić świństw. A w polityce nie wolno się mylić, ale niekiedy robi się świństwa. To mi nie odpowiada. I nie kandydował na posła. Na marginesie ciekawe, ilu z obecnych kandydatów na parlamentarzystów byłoby w stanie złożyć taką właśnie deklarację. A druga postać to Ignacy Reduchowski, brat błogosławionej Teresy, świętej Urszuli. W lipcu 1944 roku żołnierze Armii Krajowej z Bochni uprzedzili go, że tej nocy spodziewane są aresztowania. Generał jednak nie skorzystał ze sposobności i nie uciekł. Gdy zaczęło świtać, do domu wtargnęła zgraja niemieckich żandarmów. Proszę się ubierać. Niemcy popędzali go w pośpiechu. Nawet nie pozwolili mu się umyć. Wtedy stanowczo powiedział: nie pozwalacie mi się umyć, ale jednej rzeczy mi nie zabronicie. Pacierza, nie opuściłem go przez całe życie, nie zamierzam zrobić tego także teraz. Ukląkł i wziąwszy do ręki krucyfiks, modlił się gorąco. Niemcy w osłupieniu milczeli. Po kilku minutach sięgnął po czapkę. Jestem gotów. Idźmy. W więzieniu na Montelupi wzięto go na śledztwo. Czy to prawda, że należał pan do AK? Tak, ale już nic więcej ode mnie się nie dowiecie. Jeden z oficerów niemieckich, dawny kolega generała jeszcze z czasów armii austriackiej, odwiedził jego żonę i zapewniał ją, że chcieli go ratować. Ale okazało się to niemożliwe, bo generał nie chciał, po prostu nie umiał kłamać. Zmarł w obozie koncentracyjnym w Saksonii 7 marca 1945 roku. To był człowiek zasad. Czy ja jestem człowiekiem zasad? A może w moim życiu zasady przegrywają z koniunkturą? Może od zasad mocniejszy jest życiowy konformizm i permisywizm? Zastanówmy się nad tym dzisiaj w sposób szczególny. To prawda, że życie bez zasad jest o wiele wygodniejsze. Ale tylko na chwilę, na krótką metę. Bo do czego takie życie prowadzi? Do wyniszczenia człowieczeństwa, do zbrodni, przemocy, gwałtu. Co jest wart człowiek bez zasad? Zatrwożeni jesteśmy wzrastającą falą przestępstw w naszym kraju. Mówimy, że zły system prawny, że za małe kary. To wszystko prawda. Ale przypatrzmy się tym, którzy owe przestępstwa dokonują. To są najczęściej ci, w życiu których zasady przegrały z koniunkturą i życiowym wygodnictwem. Patron dnia dzisiejszego, święty Andrzej, mówi do swojego brata: znaleźliśmy Mesjasza. Moi drodzy, na życie według zasad jest jedno lekarstwo. Znaleźliśmy Mesjasza. Byśmy go dzisiaj odnaleźli w tajemnicy przebaczenia, zabieramy go ze sobą życie, w naszą codzienność, w której będzie dochodziło do sytuacji tak, że trzeba będzie się opowiedzieć jasno i wyraźnie. Jestem chrześcijaninem czy nie? Jestem za obecnością krzyża w moim życiu czy nie? Czy zasady wygrają z koniunkturą?